Nazywam się Maria Banaśkiewicz. Dla przyjaciół i znajomych jestem Mariolą. Jest przyjemnie wracać do dzieciństwa, do wspomnień, które nie bledną. One są ciągle żywe. Przeżycia związane z moim pobytem w Afryce, bo bardzo dużo dzieci wraz z matkami było chronione przed wojną, wysłane właśnie do Afryki. Ilekroć przypominam sobie pierwszą Wigilię spędzoną wreszcie razem z rodzicami, tyle razy jest to dla mnie ogromne przeżycie.
Niezapomniane dzieciństwo. Reportaż Ewy Okońskiej.
Ojciec mój, jako młody leśnik, podejmuje pracę niedaleko Nowogródka w Szczorsach. Pracując w prywatnych lasach hrabiego Chreptowicza Butieniewa i tam poznaje moją mamę. I w 37 roku się pobierają. Rok później przychodzi na świat mój brat, Jerzy Olgierd. Trwa sielanka. Jest świetna praca, świetne miejsce, aż wybucha II wojna światowa. Rodzice zostają w lutym aresztowani i wywiezieni 600 kilometrów za Archangelsk do Wołogdy. Ten przejazd odbywał się oczywiście wagonami towarowymi. Było zimno, nie było jedzenia, na postojach jedynie był kipiatok, czyli gorąca woda. Ale wielka solidarność była wśród tych zesłańców. Dzielili się tym, co mieli. Jakąś kaszą, jakąś słoniną, co tam mieli. No i tak dojechali do tej Wołogdy. Zostali rozlokowani w barakach. To był taki obóz pracy przymusowej, tak zwane specposiołki. Ojciec mój został zatrudniony przy wyrębie i karczowaniu lasów. Mama pozostawała z moim bratem, który zaczął chorować. Sytuacja się zmienia w momencie, kiedy Niemcy atakują ZSSR. Amnestia. Można się udawać, gdzie się chce. Ponieważ mój ojciec dowiedział się o formowaniu armii Andersa, więc stwierdził, że to będzie najlepiej udać się na południe. No i tak znowu 4000 kilometrów na południe podążają do Uzbekistanu. Tam mają pracować, to był taki obóz Budionnego, przy zbiorach bawełny. No ale niedługo tam byli, bo tak jak mówię, już wszystko szykowało się do tworzenia tej armii Andersa. Mój brat coraz bardziej zaczyna chorować i 19 lutego 1942 roku w tym Kazachstanie zmiera. Niestety nie było leków, nie było w ogóle żadnej opieki lekarskiej. Uzbekistan jest krajem stepowym, tam nie ma drzew. I Uzbek, usłyszawszy, że zmarł chłopczyk 4-letni, przynosi swoją ławkę i z tej ławki razem z moim ojcem robią trumienkę. No i oczywiście uczestniczą w pogrzebie. To tak zwane płaczki są najęte wtedy. No i cóż, trzeba wyruszyć dalej. Mama jest w 5. miesiącu ciąży ze mną. Na sam brzeg Morza Kaspijskiego dojeżdżają. No to różnie, i trochę piechotą, i trochę samochodem, i trochę pociągiem te kilometry musieli przebyć na to południe. I rodzice się rozdzielają. Ojciec wstępuje do armii Andersa, a z tego Krasnowodzka nas przewożą do Teheranu. Tak jak mówiłam, rodzice się rozdzielają, mama i większość tych przesiedleńców bardzo się boi, słysząc, że do Afryki. Jak to? Gdzie to nas wywożą? No mówią, że będziemy tam bezpieczni, no ale to my nie znamy tego kraju, nie wiemy, jakie warunki tam będą. Ja się rodzę w obozie numer 1, to był taki obóz dla wojskowych, z racji, że mój ojciec wstąpił do wojska. I lekarze stwierdzają, że z takim maleństwem absolutnie taką trasę przez cały Iran do Pakistanu i później jeszcze do tej Afryki przez morze, no to niemożliwe. I zatrzymują mnie i mamę w tym obozie 3 miesiące. Jak mam 3 miesiące, dopiero wyruszamy. Oczywiście samochodami wojskowymi. Tata jest w armii Andersa, już jest w Iraku. Dojeżdżamy do granicy między Pakistanem a Iranem. To był taki obóz przejściowy i tam oczekujemy na okręt. Tym okrętem płyniemy przez Ocean Indyjski, Zatoka Somalijska, to się nazywa akurat ten odcinek, i dopływamy do Mombasy. To jest port w Kenii. Tam nas wita przedstawiciel rządu londyńskiego i oznajmia, że będziemy mieszkały w Ugandzie w osiedlu Masindi. Ta kolej była, tak jak się patrzy na kontury Afryki, to tak w poprzek wzdłuż równika. Jak mi mama opowiadała, to po prostu było darmowe safari. Bo po drodze widać było słonie, żyrafy, antylopy i ludzi już skąpo ubranych, z takimi ogromnymi kolczykami, bo im bardziej było wyciągnięte to ucho, to był ten człowiek bardziej atrakcyjny. Więc mieli te kolczyki z drzewa, z kości słoniowej, no i oczywiście boso. Butów tam nikt nie używał. No i wreszcie dojeżdżamy do Kampali, to już jest Uganda, i stamtąd już autobusami do osiedla Masindi. Takich osiedli dla przesiedleńców w Afryce było 22. My jesteśmy właśnie w tym osiedlu Masindi, które się składało z 5 czy 6 takich mniejszych osiedli. I na przykład mieszkałyśmy na początku w osiedlu Jadwisin, bo doktor Zielińska, która się nami opiekowała, była Jadwiga. Od tego było, ale był Kozi Róg, była Niezapominajka, była Skolimówka, to z kolei poświęcona architektowi z Warszawy, panu Skolimowskiemu, który był projektantem tych wszystkich osiedli i kościoła, który tam się budował. No więc zostajemy zakwaterowane w takich domach wyplatanych z trawy słoniowej, przypominające wiejskie chaty, klepisko. Na początku takie niemiłe wrażenie, no bo oczywiście okien jako takich szyb nie było w tych domach, tylko była jutowa tkanina zakończona takim drewienkiem, które się zwijało na dzień, a na noc się opuszczało. Każda osoba dostawała łóżko drewniane z siennikiem, moskitierę. Ja dostałam dziecinne łóżeczko, ale nie spałam w nim, bo jak zobaczyłam tych czarnoskórych, to się tak strasznie bałam, że za nic na świecie nie chciałam spać oddzielnie. Po prostu wszyscy byli biali, a tu raptem ktoś przychodzi, a oni są tacy aż granatowo czarni, bo to środkowa Afryka. Im bardziej w głąb, tym ta skóra jest ciemniejsza. I o oznaczonej godzinie odzywa się gong i wszyscy wtedy wiedzą, że mają iść do stołówki po prowiant. Każdy dostaje komplet naczyń, sztućców, i tak jak te domki nasze są takie z tej trawy, trzciny, tak kuchnie są murowane, no bo wiadomo, można by taki domek puścić z dymem, więc kuchnie są murowane. No i mama koło domu posadziła na przykład orzeszki ziemne dla mnie, tam jakieś popo, to takie coś podobnego jak melony, tam jakąś wiśnię peruwiańską. Anglicy bardzo dbali o te osiedla. Tubylcy byli zatrudniani, były piękne klomby, piękne kwiaty. Oczywiście tam bardzo szybko trzeba te trawniki strzyc, bo tam wszystko bardzo szybko rośnie, bo jest wilgotno, padają deszcze, które są bardzo ulewne, krótkie, ale bardzo ulewne. No więc klimat jest bardzo dobry. Owoce i warzywa były sprowadzane podobno z Indii. Niedaleko nas było osiedle takie, w którym byli Hindusi. I oni prowadzili sklepy tam w tej dżungli. u nich się kupowało, ale ponieważ zaczęły ludzi trapić różne biegunki, takie jakieś tam choroby żołądkowe, więc ten zarząd postanowił, że absolutnie. Odtąd tylko jeżeli chcecie coś sobie kupować, to w sklepach. Jak ja skończyłam 2 latka, to mamę zatrudnili jako wychowawczynię grupy nastolatek w różnym wieku, bo różnie te dziewczęta zastała wojna, a wszystkie chciały się uczyć i chciały zdobyć maturę. No, więc mama była opiekunką, mam właśnie zdjęcia tej grupy, którą się mama opiekowała. Pamiętam układ tych domów, pamiętam jak był ten dom w środku urządzony, tak jakby na zakończeniu tego prostokątnego domu była zasłonka, no i tam było to łóżko mamy i moje to łóżeczko. A uczennice spały tak po długim boku, były po prostu jedno łóżko za drugim. I trzeba było zawsze przed snem zdjąć tą pościel, zobaczyć, bo bardzo często się tam coś zagnieździło, bo różne przecież były jaszczurki i węże. No w ogóle dużo było takich niebezpieczeństw dla nas nieznanych. Przede wszystkim malaria. Ja 3 razy przechorowałam malarię, mama 2. Tak jako dzieci bawiliśmy się, to na przykład były takie bakterie, które się dostawało, jak się bawiło pod paznokcie, i tworzyła się otoczka, taki bąbel, no i trzeba było iść do lekarza, bo byli lekarze, tam była bardzo dobrze zorganizowana służba zdrowia i po prostu trzeba było to przeciąć i wysuszyć. Obowiązkowo trzeba było spać pod moskitierami, a w dzień nosić hełmy korkowe. No bo niestety słoneczko tam prażyło, było 40 i powyżej 40 stopni. Ci tubylcy, którzy przychodzili, to byli Masajowie, którzy przychodzili robić porządki tam na tych rabatach, czy jakieś tam prace wykonywać, to przychodzili ze swoimi dziećmi. I ja później, jak już się, że tak powiem, zadomowiłam tam, to ja się z tymi dziećmi bawiłam i podobno bardzo szybko ten język załapałam. A dzisiaj tylko pamiętam, że kuenda to jest uciekaj.
Aleja, aleja!
Aleja, aleja! Aleja, aleja!
Aleja, aleja!
Aleja, aleja!
Mama zwraca się z prośbą do Czerwonego Krzyża, bo chciałaby odszukać męża i po kilku tygodniach dostaje od mojego ojca list, bo poczta wojskowa ogłaszała, gdzie zostały te rodziny przesiedlone. I co 10 dni mama mi mówiła, że dostawała list. Ja nawet jeden taki list mam na pamiątkę. No i wszystko jest w porządku, no ale to nie są aktualne wiadomości, bo list idzie ileś tam, a ojciec jest cały czas na froncie. Mój ojciec był jako bombardier, więc bardzo niebezpieczna rola. No i w końcu rodzice porozumiewają się. Przychodzi ta upragniona chwila, kiedy się dowiadujemy, że działania wojenne są zakończone, że wygraliśmy tę wojnę. Mama ma propozycję do Nowej Zelandii jako nauczycielka. Ojciec miał propozycję do Kanady, ale warunek był taki, że musi być kawalerem. No więc nie zdecydował się, bo no tak sobie pomyślał, jak to tyle lat jesteśmy rozdzieleni. Straciliśmy syna, nie znam swojej córki. No trzeba wracać do Polski. Zresztą był wielkim patriotą. Uważał, że Polska została tak zniszczona przez wojnę, że trzeba w tej Polsce pracować. I rodzice się porozumieli i wracamy. I znowu tą samą trasą w poprzek Afryki do Mombasy, z tym, że ja już te obserwacje, że tak powiem, zapamiętałam, bo już miałam 5 lat. No i później przez Morze Czerwone do Kairu, później przez Morze Śródziemne do Neapolu. Taki obrazek zapamiętałam. W tym Neapolu jesteśmy i przekierowują nas do pociągu już do Polski. I idzie pan taki ubrany na biało, białą ma czapę, ma taką skrzynkę białą przed sobą, jak dawniej u nas lody roznosili na plaży, i woła: makaroni, makaroni. Tak, serwował makaron. I jedziemy później przez Austrię, Czechosłowację, do Czechowic-Dziedzic, gdzie były baraki i wszyscy oczekują na swoje rodziny. Ojciec wiedział, że my tam będziemy, no i przyjechał. A pani, która była z mamą w tym baraku, przychodzi i mówi: proszę pani, niech pani wyjdzie, bo przyjechał po panią mąż. A moja mama mówi: ale co pani opowiada? Przecież pani w życiu nie widziała mojego męża. A ona mówi: ale córka jest tak podobna, że to na pewno pani mąż. No i tak było. Tata odebrał nas w tych Dziedzicach i pojechaliśmy do mamy brata, do Ząbkowic Śląskich. Mówiłam: czy ten pan to jest mój tata? Tak, no, ciągle taka byłam, no, najeżona i na nie. W Afryce nikt nie miał taty. Tam były same kobiety. Był tylko jeden pan Żukrowski, który na zdjęciu jest. Ja stoję przy mamie i z taką złością patrzę na niego, że usiadł koło mojej mamy. Tu nie ma żadnego mężczyzny. Po co tutaj? No, tam nikt nie miał taty. Tata tak z mamą się naradził i mówi: wezmę Ewę, to była moja siostra cioteczna, była starsza 5 lat ode mnie, więc ona miała już 10, ja 5, wezmę je na lody, bo wszystkie dzieci lubią lody. No, więc na pewno jakoś ją przekonam. Absolutnie mi te lody nie smakowały, Ewa zjadła za mnie, do dzisiaj nie lubię lodów. Bardzo chorowałam, nie mogłam się jakoś zaklimatyzować w Polsce. Byłam zaziębiona, leżałam w łóżku i jakoś wstałam, podeszłam do okna, a taka górka była za nadleśnictwem. Patrzę, idą dzieci, coś takiego ciągną, na tą górkę wchodzą, później tak stawiają, okrakiem na tym siadają i jadą w dół. Co to jest? Pytam mamę. No, tu jest zima i to są sanki. I taką ogromną radością dla mnie, którą rodzice do końca życia wspominali, to pierwsza gwiazdka. Tata mi powiedział, że mam w kuchni być z mamą, nie wolno wchodzić do pokoju. No, że będzie niespodzianka. Mama mi tam jeszcze właśnie na zdjęciu mam, kupiłam w Afryce laleczkę. Panie były różnych zawodów, różne rzeczy robiły, różne zakłady były tam rzemieślnicze. Robiły bardzo ładnie laleczki. I mama mi tłumaczyła, że w Polsce to jest taki region, gdzie są krakowianki. I kupiła mi tą w tym ubranku krakowskim. No i ja oczywiście z tą laleczką wróciłam do Polski. I ta gwiazdka, i ja z tą laleczką wchodzę, patrzę, a tu choinka błyszcząca, bo tatuś porobił piękne, bo takie miał zdolności akurat, porobił piękne te ozdoby na choinkę. I pod tą choinką jest łóżeczko drewniane dla mojej lalki, a mama uszyła sienniczek, poduszkę i kołderkę. Ja po prostu podobno śmiałam się i płakałam. Z ojcem była sztama później przez całe życie. Moi rodzice zawsze mówili, że tak szczęśliwego dziecka to nie widzieli, jak ja przeżywałam tą pierwszą Wigilię.